Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 46 przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. Zazwyczaj w tym programie gościmy tych, którzy tworzą muzykę, którzy grają, których znamy, którzy występują na scenach i estradach, którzy tworzą zespoły różnego rodzaju, symfoniczne, kameralne, którzy są solistami. A dzisiaj mamy kogoś, kto jest związany z muzyką przez całe życie, ale nie jest osobą występującą. Proszę Państwa, jest z nami Ewa Siemdaj, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, teoretyk muzyki. Dzień dobry, Ewo.
Dzień dobry, Agnieszka, dzień dobry Państwu.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, bo ja powiem Ci szczerze, że marzyłam o tym, żeby mieć w tym programie także teoretyków. Jesteś pierwsza, która otwiera tą listę.
Tym bardziej jest mi bardzo miło z tego powodu.
No, ale muszę Cię zapytać, teoretyk, czyli kto?
Może zacznijmy żartem.
No tak.
Czyli niedoszły dyrygent, czyli niedoszły pianista. To jest oczywiście żart. Teoretyk, czyli osoba, która zagląda w głąb partytury, dochodzi do znaczeń, do istoty jakby muzyki napisanej przez kompozytora. A ten żart, od którego zaczęłam, wiąże się z tym, że rzeczywiście część osób wybiera teorię, chcąc jakby głębiej wejść w materię muzyczną. No tak było na przykład w moim wypadku. Dla mnie to miał być taki krok większego zgłębiania muzyki po to, aby ona właśnie mogła mi dać większy popis, choćby w dyrygenturze. Niestety to były takie czasy, kiedy nie za bardzo w klasach dyrygentury widziano kobiety. To nie było zbyt dobrze widziane, mimo że już jakieś, tak powiem, drogę przetarły niektóre osoby. Znana była już wówczas Agnieszka Duczma, ale dalej to było bardzo
ewenement
trudne.
Właściwie.
Tak. No ale ja bardzo chciałam studiować u Henryka Czyża. Stąd moja migracja, że wybrałam się na studia do Warszawy i tam podglądałam tą klasę Henryka Czyża. No ale potem się tak jednak złożyło, że musiałam wrócić do Krakowa. No i tutaj poznałam wielką postać teorii krakowskiej, czyli profesora Mieczysława Tomaszewskiego, no, którym no, byłam tak zauroczona, że zmienił całkowicie te moje plany.
No to musimy tutaj zrobić taką małą wstawkę na temat pana profesora tak. Mieczysława Tomaszewskiego, no bo znamy go chyba doskonale, tak powszechnie jako szopenistę, czyli człowieka, który bardzo dużo napisał wszelakich dzieł o Chopinie, a najsłynniejszy to jest ten Chopin, Człowiek, dzieło, rezonans. To jest ta książka, która jest zwana Biblią Chopinowską. No właśnie, dla wszystkich nas to jest Biblia Chopinowska. Oczywiście był Chopin na nowo odkryty i tak dalej. Hasło w encyklopedii. Był zresztą przez wiele lat szefem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. To nie były jego jedyne zainteresowania, bo znany jest również z Pendereckiego i z tych książek o Pendereckim. To są już te ostatnie.
Ale człowiek niesamowicie otwarty, bardzo wielu zainteresowań. Ja akurat, że tak powiem, nasze pierwsze takie bliższe kontakty, pomijając oczywiście z wspaniałymi zajęciami, które prowadził, dotyczyły Gustawa Mahlera, dlatego że to był też jeden z takich kompozytorów, którego profesor był bardzo nim zainteresowany. Profesor był rzeczywiście taką osobą niesamowicie też myślącą do przodu. Myślę między innymi o tym, że proszę sobie wyobrazić, że no każdy z nas jest w pewnym momencie studiów, staje przed takim krokiem temat pracy magisterskiej, mającej wieńczyć studia z zakresu teorii muzyki, ale z jakiegokolwiek zakresu. I wiem, teraz prowadząc choćby metodologię badań naukowych, która przygotowuje studentów do podjęcia tematów, wiem,
z jakim to się... na Akademii Muzycznej w Krakowie.
Wiem, jaki to często stanowi duży problem, jak szuka się tych tematów, jak się nawet jeszcze zmienia. Natomiast z czym ja się zetknęłam? Ja poszłam oczywiście z jakimś tam wyobrażeniem, co mnie interesuje i co chciałabym podjąć, ale wówczas profesor Teresa Malecka, która była prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, dała mi taką kartkę, czy właściwie plik kartek, gdzie było 40 różnych zakresów tematycznych. To było wszystko wymyślone przez profesora Tomaszewskiego, dlatego że on chciał kierunkować, żeby właśnie studenci podejmowali pewne tematy, które też rozwijają w jakiś sposób kierunek katedry.
Czyli w ogóle badania, prawda?
Tak. I ja wówczas zobaczyłam coś, co mnie bardzo zaintrygowało, ponieważ drugą moją pasją, oprócz muzyki, od lat dziecinnych muzyka, ale później doszedł film. I tam był taki jeden z punktów dotyczących właśnie relacji muzyki i filmu. No i tak, jak zobaczyłam ten punkt, to mnie to szalenie zaintrygowało. Byłam w ten czas na etapie bardzo mocnego zakochania w muzyce Mahlera. No i tak się zrodził temat pracy, który obejmował właśnie rolę muzyki Gustawa Mahlera w filmie. I też nie wiedziałam, kto się tego tematu podejmie poprowadzić, ale zapytana okazało się, że właśnie profesor. Także byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. I ten kontakt właśnie już taki bliższy bardzo mocno mnie też ukształtował pod każdym względem, ponieważ profesor właśnie zawsze nadawał pewną konstrukcję. My rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, w jaki sposób ma być ta praca skonstruowana.
Natomiast czyli on potem dawał rękę. Formy, tak?
Od formy. Wychodziło od formy.
To jest tak, bardzo ciekawa dla mnie informacja.
Tak. Mhm. A potem, że tak powiem, nas puszczał. I już nasza rola była, jak my to wypełniamy i właściwie dostarczaliśmy mu pracę, która już była w bardzo dużym stopniu napisana i zaawansowana i on dawał ten tylko szlif końcowy. Ja myślę, że to wspaniałe, że właśnie w taki sposób się to odbywało, a nie, że to nie było tak, że ja byłam prowadzona za rączkę, sprawdzana po każdym akapicie, czy po każdym jakimś punkcie rozdziału, tylko właśnie pracowaliśmy od razu w taki sposób całościowy.
No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja powiem, bo tobie pewnie nie wypada, ale mnie wypada całkowicie dodać, że ta twoja praca, utwór muzyczny w dziele filmowym na przykładzie filmowej recepcji dzieł Gustawa Mahlera otrzymała pierwszą nagrodę na siódmym ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie studentów teorii muzyki. Więc naprawdę myślę, że wykazałaś się.
Bardzo się
tutaj
przygotowałaś. Ja już prawie tego nie pamiętam.
A widzisz, a ja sobie przypomniałam. Miłe. A ja sobie przypomniałam, dlatego że to jest ważne. Bo wiesz, dla mnie Mieczysław Tomaszewski, który mnie nie uczył, od razu dodam, bo ja studiowałam muzykologię i jego tam nie było, chociaż był muzykologiem.
Z wykształcenia.
To dla mnie on był dlatego fascynujący, że ja studiując umierałam z nudów, czytając te wszystkie książki. Pani Poniatowskiej na przykład. Ja nie mogłam przez to przejść, bo ja na trzeciej stronie spałam już po prostu głębokim snem i mnie to w ogóle nie obchodziło. Tymczasem Mieczysław Tomaszewski połączył właśnie wiedzę z językiem literatury.
Tak.
I to, ta zbitka po prostu tego, że o muzyce można w zupełnie inny sposób opowiadać zresztą szalenie fachowo, tylko używając innych słów, innych przenośni, używając pewnych, wiesz, porównań właśnie do literatury, do rzeczy, które są zakorzenionych w naszej kulturze, mitów różnego rodzaju, prawda, czy też tradycji różnego rodzaju, odwołując się do szerokiej tradycji, nie tylko związanej z muzyką, nagle się okazało, że świeże, wspaniałe, ciekawe książki. Jeżeli nawet cię nie interesowała faktyczna analiza danego dzieła, bo cię to nie obchodziło w tym momencie, co tam kompozytor zrobił i co można w którym takcie odczytać, to te rzeczy były zawsze tak wyróżnione, że można było je opuszczać, a czytać jak gdyby całą tą otoczkę, która była fascynująca, bo...
Więc tak, profesor był o bardzo szerokich horyzontach i bardzo też człowiekiem otwartym. Dlatego właśnie wracając choćby do tej pracy magisterskiej, tam ujęłam przede wszystkim tą recepcję na podstawie dwóch bardzo znanych dzieł. Jednym to była Śmierć w Wenecji Luchino Viscontiego, ale drugim film to był Mahler Kena Russella. Jeden uważany obecnie za jeden z pierwszych filmów postmodernistycznych. No i powiedziałabym takich, rocznik profesora, to jest 23 bodajże rok, przepraszam.
Tak.
I ten film w ogóle zdobywałam, dlatego że on był wówczas nieosiągalny pod koniec lat 80. On... Udało mi się go zdobyć i pamiętam taką sytuację, że w domu znajomych, bo ja jeszcze w ten czas w ogóle nie miałam możliwości odtworzenia tego u siebie w domu, taki seans zorganizowałam, żeby profesor ten film poznał, żeby zaakceptował, że ja to chcę włączyć do pracy, a tam są pewne szokujące sceny w tym filmie. Film genialny według mnie, ale właśnie taki dosyć w niektórych scenach mocny, nazwijmy. Szczególnie tam taka cała sekwencja związana z jakby z hitleryzmem, z Almą Mahler. Takie dziwne bardzo wizje. I profesor był na tym seansie i widziałam, że mimo, że był w pewnych momentach właśnie taki poruszony, że to tak można pokazać, ale zaakceptował to. Także to było dla mnie też niesamowite, że się na to, że tak powiedziałam.
No właśnie, były takie postaci w historii muzyki. Drugą taką postacią o bardzo szerokich horyzontach była profesor Elżbieta Dziembowska.
Tak.
Z którą ja miałam akurat szczęście, że miałam zajęcia, przynajmniej przez pierwszy rok, bo potem już zrezygnowała, zajęła się encyklopedią muzyczną. Tylko encyklopedią muzyczną, bo to ją tak
pochłonęło. Ale gdyby nie ona, to chyba by tej encyklopedii nie było.
Chyba tak. A to przecież wielkie dzieło, z którego się korzysta do dziś.
Tak.
Ja do dziś sprawdzam spisy utworów, bo przecież trudno ufać temu, co do końca jest w internecie. Nie znamy tych źródeł, a tam jednak wszystkie spisy utworów są i można zobaczyć dokładnie. I to jest wielka, wielka pomoc dla tych, którzy zajmują się muzyką i nie tylko. No dobrze, ale wróćmy do ciebie. Bo czyli niedoszły dyrygent, wcześniej pianista, jak powiedziałaś, tak. Pianistka. Grywasz jeszcze na fortepianie?
Tak, tak.
Lubisz?
Tak, do przyjemności lubię.
I co grasz wtedy, jak grasz?
Bacha.
Bacha, czyli zachowujesz się jak Chopin.
Sonaty Schuberta.
O.
No i czasami Brahmsa, choć powiem szczerze, że Brahms stanowi jednak trudność dla pianisty, który nie ćwiczy regularnie, czy raczej już nie pianisty, człowieka, który gra na fortepianie. Najrzadziej Chopina, zresztą Chopin zawsze dla mnie stanowił największy problem.
Ale nie technicznie, tylko pewnie wyrazowo,
tak,
prawda?
Tak.
Bo to słyszałam właśnie, że nie wszyscy są w stanie Chopina.
Za
właśnie
bardzo się nasiąka od dziecięcych lat interpretacjami Chopina i bardzo jest trudno siebie odnaleźć.
Mm-hmm. No a co widzisz w Panowniku? Bo napisałaś książkę o Panowniku.
Tak, to był następny temat też zresztą pisany u profesora Tomaszewskiego, bo on był moim promotorem. Panownikiem zachwyciłam się właściwie wychodząc od jednego utworu, muzyką jesieni. Usłyszałam muzykę jesieni i ten utwór tak jakoś głęboko we mnie zapadł, że chciałam poznać tego twórcę. No i zająć się jego światem, światem, który przedstawiał nam w swoich utworach. I niestety ta decyzja o podjęciu tematu właśnie w twórczości, zajęcie się twórczością Andrzeja Panównika zapadła w połowie lat 90. Nie miałam już okazji dlatego poznać kompozytora osobiście, natomiast poznałam jego żonę Kamilę.
A córkę też poznałaś?
Tak, Roxanę też poznałam. I Jeremiego, jego syna. No a przede wszystkim weszłam w ten bogaty i wspaniały świat jego symfoniki, bo to jakby najbardziej mnie zainteresowało, zaintrygowało. To był jakby kolejny etap. Chciałam koniecznie zająć się właśnie twórczością polskiego kompozytora i takiego bliższego moim czasom, a nie tak jak wcześniej gdzieś tam właśnie dominantą był choćby Gustav Mahler.
No tak, rozumiem. Poszukiwałaś kogoś, kto jednak jest
symfonikiem.
No, symfonikiem i jest też na odległość ręki można go prawie, że dotknąć. Bo powiem ci, że ja też polubiłam bardzo Panównika. A wszystko przez to, że przeczytałam jego autobiografię jeszcze wydaną w dawnych czasach, podziemne wydanie, pamiętasz?
Takie pierwsze wydanie.
To pierwsze wydanie. I byłam zaskoczona, jak ciężki los tego człowieka, zwłaszcza w momencie, kiedy on zdecydował się na emigrację i był w Anglii, prawda? I ten moment, kiedy jednak, a też o takiej niezwykłej sile charakteru, że zrezygnował z tego, żeby być szefem orkiestry. Ja,
albo w ogóle z kariery też dyrygenckiej.
Dyrygencki był ceniony, prawda?
Bo tak. Był między innymi uczniem Felixa Weingartnera. No tak, w ogóle bardzo trudne życie, naznaczone historią, bardzo mocno naznaczone historią i nie do końca też jednoznaczne, prawda, dla niektórych osób, bo do tej pory spotykamy się z osobami, które kontrowersyjnie jednak właśnie decyzje, które Andrzej Panównik podejmował w takim kontrowersyjnym troszkę świetle pokazują. Bo tuż
chodzi
po wojnie,
o tą ucieczkę, tak? Czy o
tak, to
mariaż
znaczy,
też, z władzą to, trochę.
To nawet powiem o tą autobiografię, dlatego że ona jest pisana z perspektywy człowieka, który już osiadł tam na zachodzie, już tam zrobił karierę, prawda? Dlatego, że no, od końca lat 60. ta kariera Andrzeja Panównika w Anglii, w ogóle myślę, że w świecie muzycznym, bo nie tylko w Anglii, także w Stanach, no, on zaistniał wówczas w dosyć mocny sposób. Natomiast ona była właśnie pisana jakby z perspektywy próby pokazania tej całej sytuacji 30 lat wcześniej, która się wydarzyła, prawda? I powiem właśnie, niby tam zaznacza, że był kompozytorem, który był bardzo ceniony tuż po wojnie. No próbuję te bardzo niełatwe czasy i lata przybliżać z tej własnej perspektywy. No taka zresztą jest chyba rola w takich wspomnień, prawda? Komponując siebie troszeczkę.
A prawda jest jak? No bo ty musiałaś do tej prawdy dotrzeć.
Wcale nie musiałam aż tak. To znaczy dla mnie ewidentne było, że on na początku lat 50. zaczął mocno przeżywać kryzys twórczy, że jednak to wszystko go przytłoczyło, że rzeczywiście może ta kariera po 45. roku oczywiście podszyta jego fachowością. I zresztą tą dogodną jakby sytuacją, że był zarówno z wykształcenia kompozytorem, jak i dyrygentem. To bardzo dobrym dyrygentem. Ja doszłam do takich informacji, że ta jego rodzina w okresie międzywojennym zresztą była taką rodziną bardzo otwartą i chyba troszkę lewicującą. I myślę, że możliwe, że to też wpłynęło na taką jego otwartość, same ich przeżycia wojenne, ale właśnie tą otwartość, którą miał po wojnie. I dopiero te łuski, że tak powiem, troszkę wolniej niż u innych opadały, ale opadły. No i wówczas zdarzył się ten kryzys twórczy i niemożność już po prostu pisania tutaj i tego życia w tym ciśnieniu, jakie to...
No musimy pamiętać, że ten moment powojenny, to dokręcanie śruby, to jeszcze te pierwsze 2 lata, to jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. I właściwie wszyscy żyli w pewnym takim zawieszeniu. Nie wiadomo było, czy ten pokój zostanie, że tak powiem, usankcjonowany, czy te granice będą takie jak są. Tak. Czy i to po prostu było cały czas niepewność. Dopiero ta śruba ideologiczna zaczęła się dokręcać później, prawda?
Tak, i ta symfonia pokoju i potem taka próba Andrzeja Panufnika jakby troszkę ucieczki w tych utworach w dawnym stylu. To właściwie takie aranżacje, które... No a potem właściwie...
Bezpieczne moment, tematy.
Tak, bezpieczne tematy i właściwie zamilknięcie. To sparaliżowało go. Natomiast to, o czym jakby wspominałeś wcześniej, ten moment, początek lat 60., kiedy ta decyzja, że przerywa tą karierę bycia dyrektora w Birmingham, ale przerywa też karierę dyrygencką i skupia się na kompozycji, bo to jest jego powołanie. No jakby też bardzo mocno tą postać naświetla, prawda?
Tak, no był bardzo zdecydowany, co chce robić i był w stanie ponieść konsekwencje tego.
Tak.
A konsekwencje były trudne, bo on prawie że głodował w tym pierwszym okresie, kiedy zrezygnował z tych stałej posady i właściwie jak może żyć kompozytor, prawda? Ile, żeby się w ogóle utrzymać przy życiu. Nie były to proste sprawy. Zresztą to w ogóle nie są proste sprawy. Ja zawsze jak myślę o tego typu życiorysach, prawda, jeszcze nie wiem, Palester na przykład też kolejny kompozytor właśnie z tych wykreślonych, zapomnianych, na którego się tu w ogóle nie czeka w Polsce, bo prawda jest taka, że wiesz, czasy się skończyły, a Panufnik nadal nie jest wykonywany, na przykład Palester też nie.
Pomimo wielu wspaniałych działań jego żony Kamili, dlatego że ona nad tym dziedzictwem niesamowicie piękny sposób czuwa.
Tak, ale...
Między innymi się to przejawia, wiem, w tym, że bardzo często negocjowała stawki z wydawnictwem i tak dalej, żeby one były, jeżeli miały być utwór wykonywany w Polsce, po prostu bardziej dla nas możliwe do skonsumowania. No tak.
Wiesz, mnie to właśnie porusza, bo czasy się, tak się mówi, niewykonywany, wymazany gumką, zapomniany i tak dalej. I czasy się zmieniają i nagle się okazuje, że nikt nie ma interesu w tym, żeby ta muzyka tutaj brzmiała. I to jest dla mnie przykre. Rozumiesz? Ja to określam, że wraca kompozytor i oprócz pierwszych uścisków dłoni, ogólnych radości, kwiatów i tak dalej, następuje cisza, bo są już inni. Inni, którzy są wykonywani, inni, którzy dbają o to, żeby ich muzyka wypełniała programy koncertowe.
Ja myślę, że jednak wielu dyrektorów instytucji chciałoby.
Myślisz, że prawa autorskie zżerają finanse?
Sądzę, że tak. Że to jest naprawdę bardzo duży problem. Że to jest bardzo duży problem, że właśnie ci nasi klasycy XX wieku są tak mało obecni w salach filharmonicznych, a powinni być. Powinni być.
No właśnie, to rodzi się dobre pytanie. Ja kiedyś wyliczyłam i sprawdziłam z Szymanowskim, jak było. Pamiętasz Szymanowskiego? On nie był tak często wykonywany do tego 2007 roku, kiedy nastąpiło uwolnienie praw.
No tak, naprawdę to się bardzo mocno z tym wiąże.
Ja to kiedyś liczyłam właśnie, ile to kosztowało, jaka to była różnica i było to dla mnie zaskakujące.
Ja się zastanawiam, czy właśnie Ministerstwo Kultury nie powinno iść też w kierunku jakiegoś takiego programu dofinansowującego samą obecność polskiej muzyki. I to oczywiście, że bardzo ważna jest ta obecność też tych twórców, którzy są teraz i teraz żyją, teraz komponują. Ale właśnie choćby tych, których obejmują jeszcze te prawa autorskie i oni są tylko z tego powodu nieobecni, że przeliczając właśnie te wszystkie finanse, jakie musi dyrektor danej instytucji na dany koncert, no, nagle się okazują, że te tantiemy są tak bardzo duże za wypożyczenie nut, że po prostu spada ta pozycja z programu.
No właśnie, właśnie. To jest zresztą jest pokazuje, myślę. Dlatego że ciekawostką może być to, że jest to kwestia też tego, że jak jest dzieło łączone, to liczy się 70 lat od śmierci ostatniego z tych grupy twórców, tak, prawda? Więc tak. To też wydłuża, na przykład Harnasie
tak.
Wydłużyły się, bo libretto jest napisane przez innego twórcę, który jeszcze trochę żył. Tak. Więc dlatego no, rodzi się takie pytanie. No to jest bardzo ciekawe, bo to wpływa na obraz muzyki, jaki my mamy. A tak nawiasem mówiąc to...
I obecność twórców.
Tak, obecność twórców. Ale wiesz, jeszcze jedna jest rzecz. Nie wiem, czy ciebie to zastanawiało, czy na pewno cię zastanawiało. Jestem przekonana, że dlaczego tak się dzieje? Popatrz, że w latach, nie wiem, no nawet powiedzmy sobie do I wojny światowej, a nawet i dłużej, w tych wszystkich, na koncertach, w filharmoniach, nie wiem, były wykonywane utwory ludzi współczesnych. Rozumiesz? Mierzyli się w Paryżu, a tu był Dika, a tu był Debussy, a tu Satie, a tam Wagnera grali. A gdzie my mamy teraz naszych współczesnych? W ogóle się ich też nie wykonuje. Rozumiesz? Żyjemy z głową odwróconą wstecz.
Bardzo dużo rzeczy w XX wieku jakby wpłynęło, przede wszystkim fonografia. Mhm. I nagle przez fonografię też przywrócenie całego wcześniejszego dziedzictwa muzycznego.
Odkrycie, bo to są przecież też lata wielkich odkryć, nie wiem, Vivaldiego chociażby, prawda, który nie istniał wcześniej w ogóle.
Sądzę, że to na pewno. No i wreszcie takie trochę getta, które zaczęły się chyba od połowy wieku tworzyć w większy sposób niż wcześniej występowały. Przepraszam za to sformułowanie, że getta, ale właśnie no takie getto muzyki współczesnej, festiwale tylko muzyki współczesnej. Jednak wydaje mi się, że to, o czym mówisz, ta sytuacja koncertowa wcześniejsza, czy z przełomu wieku XIX i XX, że tam jednak to było, że tak powiem, w większy sposób koegzystowało z sobą, prawda? Myślę tutaj o tym, że właśnie w programie oczywiście były koncerty wyłącznie z muzyką pisaną tu i teraz, ale właśnie ona też koegzystowała z tymi utworami, które wcześniej były z tego bardzo żelaznego repertuaru typu Beethoven, Mozart, Brahms. I myślę, że to bardziej sprzyjało niż właśnie ta sytuacja, że teraz no właściwie bardzo rzadko spotykamy, musi być już to uznane nazwisko, że na koncercie powiedzmy abonamentowym spotykamy jakiegoś współczesnego twórcę z dawnej.
Tak, no to jest w ogóle święto wtedy. Tak. To jest święto, bo ta muzyka jest zepchnięta albo do kręgów akademickich, albo do kręgów festiwalowych i właściwie ona w ogóle nie jest obecna. Natomiast nie wiem, tak sobie jak mówiłaś to tak sobie pomyślałam, a może by tak zrobić, nie wiem, festiwal symfonii. I wtedy pod tą formą można wykorzystać i współczesne rzeczy, i rzeczy dawne. I po prostu zestawiać na zasadzie podobieństw i różnic.
Albo jakichś innych elementów muzycznych, no wszystko, które są dalej w kręgu zainteresowań współczesnych twórców, nie wiem, przestrzeń muzyczna. Przecież o tej przestrzeni muzycznej nie musimy mówić tylko w kontekście współczesnych środków używanych i muzyki spektralnej, czy jakiejś innej.
Ale popatrzmy,
prawda,
na Mahlera, na jego przestrzeń.
Popatrzmy, przepraszam, na przestrzeń muzyczną, którą klasycy odkrywali, tak, którą nawet kompozytorzy, nie nawet, kompozytorzy także baroku, więc to może mogłoby stanowić wspaniałe podłoże właśnie zaistnienia też dawnych twórców i pokazanie, jak oni daną rzecz odczytywali, czy do danej rzeczy podchodzili, do danego problemu podchodzili, w jaki sposób rozwiązywali na swoje czasy, a jak właśnie obecnie się do tego podchodzi. To jest właśnie bardzo też intrygujący problem, bo ja czasami wykładając między innymi właśnie analizę muzyczną, gdzie mam na grupach do czynienia z kompozytorami. I ja zajmuję się i pokazuję, staram się pokazać coś ze świata kwartetów Beethovena. I staram się im zawsze właśnie wskazywać na to, ile inwencji u Beethovena było, jak w bardzo różnych zakresach. Bo to nie chodzi właśnie tylko o fakturę, o jakieś harmonie, tylko właśnie czemu to służyło, odkrywaniu jakich pól muzycznych i pokazywać, no słuchajcie, właśnie dlatego to trzeba znać, żebyście nie do końca musieli czy odkrywać Amerykę, albo wyważać drzwi, które już częściowo zostały otwarte. Wy popatrzcie swoim spojrzeniem teraz na ten problem, ale z tą świadomością, jak inni do tego podchodzili, mając takie, a nie inne środki. Myślę, że to chyba jest ciekawe.
No i w płynny sposób przeszliśmy do tego, co się nazywa clue w naszym programie, a mianowicie to, że wybrałaś utwór. Nie było to łatwe, wiem, ale zdecydowałaś się na Schönberga. Arnolda Schönberga, powiedz, co to jest?
To jest Verklärte Nacht, opus 5, Rozjaśniona noc. Bo tak można, rozświetlona, takie są tłumaczenia tego tytułu, też rozświetlona noc. Tak, ja na nowo do tego utworu powróciłam zachwycona takim wykonaniem, które odbyło się 3 lata temu, a 4 właściwie, w 22 roku na festiwalu w Utrechcie. Janin Jansen, ta wspaniała holenderska wirtuoska skrzypiec, ale też fantastyczna osoba, jeżeli chodzi o kameralistykę, bo bardzo wiele utworów różnych kompozytorów właśnie z jej udziałem, gdzie ona jest tym motorem, słuchałam, ale właśnie w jej wykonaniu, gdzie zgromadziła tam świetnych młodych wykonawców, pokazała ten utwór na nowo, dla mnie na nowo. Ja byłam pod głębokim wrażeniem właśnie tej interpretacji, do której dotarłam, i ona mnie tak zachwyciła, że na nowo do tego utworu podeszłam, na nowo go oglądałam analitycznie i bardzo stanowiło to nagranie bardzo dużą taką inspirację.
No właśnie, no to muszę cię o to zapytać, ja tylko dodam, że to jest utwór z roku 1899, tak, żebyśmy mieli mniej więcej świadomość, o jakiej muzyce mówimy. Utwór człowieka, który zasłynął z dodekafonii, ale utwór nie jest dodekafonii.
Nie, to jest zresztą opus 5, więc to jest też świadectwo, to jest wczesne dzieło. Tu warto przypomnieć jedną rzecz, która chyba część umyka. Mianowicie Schönberg był tak naprawdę autodydaktą. On nie przeszedł żadnego takiego regularnego toku studiów muzycznych. To jest, zresztą Wagner był też autodydaktą. Mm-hmm. 25 lat miał, jak pisał ten utwór. Napisał go w ciągu 3 tygodni. No widać, jakie tam niesamowite konsekwencje tych swoich studiów wyciągnął. Przede wszystkim z dzieł, wydaje mi się, Brahmsa. Posługując się harmonią postwagnerowską, bardzo już rozszerzonym. No niesamowita też wyobraźnia kolorystyczna, którą tam pokazał. No i taki ekspresjonizm tak wybujały, jak właśnie u najlepszych neoromantyków. Ja akurat często lubię, jak utwór odwołuje się do takich bardzo mocnych i silnych emocji, czasami właśnie skrajnych. Bo niekiedy można ten utwór spostrzegać też jako rodzaj właśnie takiej skrajnej emocjonalności. Także utwór wspaniały, zupełnie rzeczywiście nie pokazujący późniejszego, zdystansowanego, choćby językiem samym i zasadami do dekafonii Schönberga, którego znamy, nie wiem, z Mojżesza Arona. Troszkę oczywiście bliższy jest w tym momencie księżycowego Pierrota, tylko już księżycowy Pierrot też jednak idzie w kierunku troszkę innej brzmieniowości, bo tu jest jeszcze taki bardzo soczysty neoromantyzm według mnie. No wspaniały utwór. Utwór zresztą też bardzo interesujący ze względu na tą swoją programowość.
Dlatego, no właśnie, wyraźnie... to jest nowość w kameralistyce, bo powiedzmy, tak, że utwór jest przeznaczony na sekstet. Był w oryginale. Potem kompozytor zmienił na wersję orkiestrową. Tak,
to jest
zrobił...
ciekawe, bo to są aż dwie wersje z 17 i 1917 i z 1942 roku są te wersje orkiestrowe, kiedy i w 17 i potem 42, no Arnold Schönberg jest w tym momencie dodekafonistą, takim, prawda, teoretykiem też dodekafonii i takim bardzo broniącym całej tej linii, prawda, bo mówił przecież, że dodekafonia ma być tym systemem, który da prymat muzyce niemieckiej na kolejne stulecia. A mimo to ten właśnie wczesny utwór w niezmienionym jakby postaci, prawda? On tam właściwie, jeżeli porównujemy te wersje, to jest tylko przeniesienie na większy skład tego utworu. Ten utwór jakby nie neguje tym, prawda? Tylko dalej go ceni. No i utwór, który powstawał w ciągu 3 tygodni, no to też pokazuje niesamowity potencjał twórczy Schönberga.
No to było tak jak gdyby na kwartet plus jeszcze jedna altówka i jedna wiolonczela. Tak. To był taki
soczystość brzmienia.
Tak, właśnie. Tak. I ciekawa byłam, że ten środek właśnie wyciągnął coś, co tą rolę, którą ma altówka, jest zawsze trudna w kwartetach, bo ona wypełnia.
Bardzo równorzędnie tam traktuje te instrumentarium i dlatego jest ta niesamowita pełnia brzmienia także w tej wersji oryginalnej, sekstetowej, którą ja jakoś jestem bardziej, właśnie może dzięki też Janin Janssen do niej bardziej przekonana. No a właśnie ta programowość jest bardzo interesująca, bo jeszcze co tam można zauważyć, że kompozytor jakby wyciąga konsekwencje z tych mistrzów, którzy nadawali, no właśnie też czy przez podążanie, czy potem przez negację, ale kierunki dalszego rozwoju muzyki. Myślę tu z jednej strony właśnie Wagner. Dlatego, że tam możemy powiedzieć, że kompozytor, mówię o Arnoldzie Schönbergu, buduje tą programowość w oparciu o pewne jakby motywy, nazwijmy to motywy przewodnie, które stanowią dla niego bazę do tworzenia pewnych tematów. On się w późnych latach też wypowiadał o tych tematach, nazywał niektóre z nich przynajmniej. Więc ta programowość właśnie taka wynikająca jakby gdzieś tam, no może tutaj przesadzam, ale z tego myślenia wychodzącego od Wagnera i tych wszystkich dokonań, które on na bazie dramatu muzycznego pokazuje. No a z drugiej strony właśnie ta konsekwencja logiki rozwoju motywicznego, wariacyjność, które na pewno wynikają z całej techniki bramsowskiej. To znaczy tutaj, zresztą wiemy, że poprzez też wypowiedzi samego Schönberga, że on bardzo mocno właśnie cenił, no to Wagnerze się nie wypowiadał, ale o Bramsie tak. Że uważał, że to jest właśnie dla muzyki niemieckiej ten mistrz, z którego najbardziej czerpią.
No, ta programowość, powiedzmy jeszcze, mamy chwilkę, ta programowość to jest jak gdyby nawiązanie, oparcie właściwie, opowieść muzyczna oparta na historii, która była zawarta w wierszu Demela, prawda? I
Tak.
To bardzo krótko mówiąc, bo wiersz jest długi, ma wiele strof, dzieli się na pięć, dzieli się na różne części, co nie jest może tak dokładnie zaznaczone, żeby były jakieś tam odstępy, jedne przechodzą w drugie, ale co jest ważne, że...
No buduje formę.
Buduje strofy formę, budują właśnie. Formę. I że to też, i to jest opis spaceru, w księżycową noc, w lesie, mężczyzny i kobiety i tej relacji, która między nimi zachodzi, bo on się dowiaduje, że ona nosi w sobie nie jego dziecko. I wszystko, co wynika, my mamy w tej muzyce. I to jest chyba takie zupełnie wstrząsające, bo ta muzyka rzeczywiście, jeżeli przeczytamy, o czym to jest, to od razu nam się uruchamia wyobraźnia. Zresztą o to chodziło kompozytorowi, prawda?
Żeby... A on się troszeczkę od tego odrygnywał. Mówił, że nie, że to są tylko jakieś emocje, że tutaj to dzieło nie ma za zadanie być tak dokładnie programowym, ale nie... Całe szczęście nie do końca rzeczywiście w utworze tak postąpił, dlatego że szedł bardzo regularnie za tymi kolejnymi strofami. No i wprowadził też, chcąc nie chcąc, zawsze muzyka programowa korzysta jakby z tych elementów troszeczkę dźwiękonaśladowczych, więc ten główny temat to jest temat kroków tego spaceru, które przybierają różny ciężar, prawda? W zależności od sytuacji tego dialogu, czy tej rozmowy między kobietą a mężczyzną. No, przepiękne są też te wszystkie motywy, tematy powiązane z różnym, z księżycem, ze światłem księżyca, które jest albo migotliwe, albo jest to zimny, bardzo taki właśnie, że tak powiem, troszeczkę nam wywołującego lęk takiego zimnego światła księżyca, aż do tego finału, gdzie to światło jest bardzo ciepłe, otulające tą parę. No, bardzo piękne.
Jak mówisz światło księżyca, to od razu myślę o tym najsłynniejszym świetle księżyca, tak. Czyli Claude Debussy. To mniej więcej podobne lata.
Tak.
Mniej więcej podobne lata, tylko kompletne inne, że tak powiem, światy
ekspresji,
ale też i światy geograficzne, bo tak. Muzyka francuska była kompletnie odmienna od tego kręgu.
Ale nie zapominajmy, i to jest bardzo ciekawe, że Debussy jednak w ogóle działanie jako kompozytor zaczynało od fascynacji.
Wagnerem oczywiście.
A potem całkowicie buntem, odrzucił, tak. A potem buntem.
Tak, buntem wobec Wagnera i wszystko, co robił, to żeby zaprzeczyć, że tak. Te akordy wagnerowskie muszą do czegoś dążyć. No otóż akord nie musiał dążyć do niczego.
A dla mnie jeszcze to jest ciekawe, żeby pokazać i przypomnieć tego wspaniałe dzieła tego wczesnego Schönberga, że to nie tylko właśnie potem ten dodekafoniczny okres.
Coś musiało być wcześniej.
Coś było wcześniej, coś było bardzo ciekawego i co nam też mówi, dlaczego on może właśnie decydował się i poszedł, zrobił ten krok w kierunku próby odkrywania tego nowego świata, tego wyrównywania także emocji, prawda? Bo on jednak postulował do dekafonia, to jest nie tylko system, ale także ten element, który, że tak powiem, balansuje bardzo emocje w muzyce, zauważmy, prawda? To oczywiście
prawda.
Alban Berg nam pokazał, że nie musi tak być, ale w ten czas zawsze mówimy, no tak, ale Alban Berg to właśnie
to już
przełamuje, to nie taki jest dokładnie dodekafonista. Prawda?
Tak. No zresztą zafascynowany Schönbergiem i tak dalej. Tak. Dobrze. No to myślę, że tyle słów padło już doskonałych pod tym utworem, że trzeba go posłuchać. I usłyszymy wersję orkiestrową, właśnie tą z lat 40. w wykonaniu berlińskich filharmoników. Dyryguje James Levine. No i oczywiście Schönberg, Verklechte Nacht. Przepiękny utwór. Nie będzie to w całości, ale w podcaście podepniemy jako cały utwór. To jest płyta Deutsche Grammophon sprzed prawie 35 lat. No a ja, szanowni państwo, chciałam przede wszystkim bardzo podziękować, że dzisiaj czarowała nas muzyką i muzyką przede wszystkim Schönberga. Ewa Siemdaj, wykładowca z Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego.
Będziemy słuchać od tej części, gdzie właśnie kobieta wyznaje mężczyźnie swój grzech, że nosi dziecko innego mężczyzny.
Posłuchajmy, jak
przestaje być tak. Jak wygląda to przebaczenie, bo to są słowa przebaczenia mężczyzny, akceptacji. W jaki to jest piękny świat dźwiękowy ubrany przez Schönberga.
Dziękuję bardzo. Program realizował Grzegorz Dąbek, a żegna się z państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.